Mateusz Wszelaki w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Badacz sztuki najnowszej i kurator wystaw. Przed nami wernisaż, piątkowy wernisaż. To zaczyna być nowa tradycja, czyli jedna ekspozycja z kilkoma wernisażami. Przypomnijmy, tak. Słynną to tylko wystawa. Tak. No i teraz mamy 100 lat w labiryncie. Wystawa organizowana przy okazji ubiegłorocznego jubileuszu. Raz niechcący powiedziałam, że 50-lecia galerii, i dostałam po nosie od Waldemara Tatarczuka, że mówimy przecież o stuleciu. Dla niezorientowanych wyjaśnijmy, o co chodzi z tymi datami. Przecież to teoretycznie niemożliwe, żeby labirynt miał 100 lat.
No teoretycznie nie. W praktyce myślimy o tym w trzech kategoriach. Realne 50-lecie, no to zaczynamy od lat 70. zeszłego wieku, 74 rok, kiedy Andrzej Mroczek objął prowadzenie. I niezwykle owocny czas dla galerii wokół performance'u, wokół tej sztuki krytycznej, eksperymentowanie. No właśnie, bardzo dużo się działo. To był czas jubileuszu, czas podsumowań, czasu też przypomnienia o artystach, artystkach, którzy po 2000 roku też stawiali swoje pierwsze kroki w galerii Labirynt. Więc taka celebracja jubileuszu, ale kolejne 50 lat, no to przewidywanie, w których już, no, bądź co bądź jesteśmy. Do wystawy zaprosiliśmy osoby, które już miały jakąś styczność z galerią, czy to przy okazji kurortu Wieniawa, kiedy celebrowaliśmy młodość przy okazji Europejskiej Stolicy Młodzieży, czy też no, zapraszamy osoby, które chcą mieć udział w tych kolejnych 50 latach, czyli czują się zobligowane, zobowiązane do tego, żeby współtworzyć ten nadchodzący czas w sztuce współczesnej.
Nie ukrywam, że ta odsłona jubileuszowej wystawy interesuje mnie chyba najbardziej, dlatego że jestem bardzo ciekawa, w którą stronę, z jakimi redefinicjami, z jakimi kontekstami, z jakimi być może nadziejami, a może nie dla mnie, dla odbiorczyni, będę miała do czynienia już za chwilę. Ale zanim o tym, to chciałabym cię zapytać o rolę kuratora. Mateusz Wszelaki i Waldemar Tatarczuk kuratorują tej wystawie. Kim jest kurator dzisiaj, a kim jest kurator w labiryncie? Bo mam wrażenie, że to się troszkę różni.
W zasadzie no, ten zawód kuratora jest dosyć nowy. On gdzieś tam, no, patrząc na historię sztuki, to też ubiegły wiek w zasadzie. To w ogóle kształtowanie pozycji kuratora i można uważać, że to jest ktoś w roli opiekuna, czy takiego trochę ideologa, który wymyśla sobie temat i dobiera artystów, artystki do swojej tezy.
Są tacy, którzy mówią, że to jest dyktator.
Są. No czasami trzeba być dyktatorem, bo no, osoby artystyczne mają dosyć bogaty temperament, ale to dobrze. Znaczy to jest starcie się dwóch płyt tektonicznych, ale myślę, że w tym dobrym znaczeniu, bo jedna i druga strona się uzupełnia. No są też osoby, kuratorzy, kuratorki, którzy pracują z artystami, artystkami jakby no, gdzieś tak rodzaj przyjaźni, wsparcia, mentorstwa może. No ale teraz myślę i to tak jak ja widzę rolę kuratora w obecnych czasach, czy to w labiryncie, czy nie tylko, no to jest też rola trochę takiego proroka być może, ale też i w zasadzie łączenia pewnych dziedzin jak socjologia, psychologia, bo tak naprawdę no teraz przynajmniej tak jak ja widzę, jak ja zacząłem pracować, no to jest odczytywanie właśnie pewnych tendencji, spajanie pewnych obszarów, też komentowanie bieżącej sytuacji geopolitycznej czy nastrojów, jakie są w społeczeństwie i to tak naprawdę wychodzi już dużo dalej poza samą sztukę, poza samo, nie wiem, wieszanie obrazów czy wyświetlanie filmów. Teraz ten zawód kuratora łączy tyle wątków, no, że nawet myślę, to tak jak, no nie wiem, w roli dziennikarza. Zawsze osoby, z którymi miałem do czynienia w tym zawodzie, mówiły, że no najlepiej nie kończyć dziennikarstwa, tylko zawsze jakieś coś z innej dziedziny i dopiero potem rozwijać się w dziennikarstwie. Myślę, że podobnie jest w tym przypadku, że no, gdzieś ta historia sztuki czy teoria sztuki jest bardzo ważna, no ale myślę, że nie można się przy tym zatrzymywać. No ten światopogląd musi być rozszerzony.
Ty się chcesz dowiedzieć, prawda?
Tak. Mogę powiedzieć na przykładzie no właśnie artystów, artystyk ukraińskich, bardzo dużo z nimi pracujemy, że powstają, no teraz mówimy oczywiście w kontekście wojny, wojna w jakiś sposób zagęszcza te badania, ale artyści, artystki podejmują no właśnie gdzieś tam w swojej pracy tematy, nad którymi my być może się tak w biegu dnia codziennego nie zastanawiamy. No właśnie jakiś tam kryzys powoduje, że te badania są jakby no zagęszczone. No i okazuje się, że artyści czy artystki mają dużo głębsze wejrzenie w pewne sprawy, co daje no bogaty komentarz do obecnej sytuacji. Też sztuka ewoluuje, pojawiają się zupełnie nowe formy, no właśnie tak jak w przypadku Galerii Labirynt, kiedy w latach 70-tych, 80-tych i dalej pojawiały się no wtedy niechętnie akceptowane dziedziny, takie jak wideoart, performance. No artyści się za to wzięli, to za jakby no zajarzyło, zapaliło. Tak i teraz no pojawia się sztuczna inteligencja, pojawia się wirtualna rzeczywistość. No to są media, za które artyści, artystki się biorą. Jest to przyjmowane z pewną obawą, ale no to już się dzieje. Nie wiadomo czasami, jak to ugryźć, no więc trzeba właśnie przewidywać, jakoś odczytywać, zmierzyć się czasami z tym. To jest pozornie taki bałagan, ale myślę, że no właśnie takie wystawy, kiedy my dajemy troszeczkę pole do popisu właśnie artystom, artystkom, podejściu do tematu, no jest dobre o tyle, że możemy z tego pozornego chaosu, no właśnie te wątki już zakręcać w pojedyncze motki i troszeczkę to odczytywać.
Ciągle wiadomo, co to jest sztuka?
A kiedyś było wiadomo? Myślę, że to jest bardzo złożone pytanie. Oczywiście no mamy te dziedziny, no zależy jak patrzymy, bo też nawet chyba wczoraj widziałem gdzieś na profilu instagramowym któregoś ze znajomych moich artystów jakiegoś mema właśnie, w którą stronę sztuka pójdzie w 2025 właśnie, czy w polityczny aktywizm, czy w sztukę użytkową, bo tak naprawdę jak teraz patrzę, no to te dwie dziedziny zaczynają się bardzo równolegle rozwijać, co mnie zastanawia, ciekawi, zobaczymy.
Ale był już chyba taki okres i to zdaje się nie jeden, prawda, w historii, to co jakiś czas wraca.
Wraca, no tak jak w modzie, tak jak obserwujemy teraz, że wraca, no nie wiem, boom chociażby na modę z lat 90-tych, 2000-tych, tak chyba i w sztuce. Nie bardzo wiem, z czego to wynika. Oczywiście nie odnoszę się tutaj z jakąś dewaluacją sztuki użytkowej, czy tego, że ktoś po prostu lubi piękne rzeczy. No ale ciekawe jest, że osoby do tej pory nie zajmujące się robieniem typowej sztuki użytkowej zaczynają łączyć to właśnie z jakimś aktywizmem, co może być no, ciekawym eksperymentem, jeżeli pozornie właśnie użytkowa sztuka okaże się w czyimś domu pretekstem do szerszej dyskusji.
Pierwsze nazwiska, które przychodzą mi do głowy, oczywiście można by było ich wymienić dużo więcej i zupełnie inne, to Kobroń Strzemiński, prawda? Aktywizm społeczny i sztuka
no
użytkowa
tak,
też,
dokładnie.
Prawda?
Tak.
Działali w bardzo określonej sytuacji geopolitycznej. To mnie trochę martwi, że w tej chwili znowu jest ta tendencja. Jak myślisz właśnie, skąd się to bierze?
Chyba nie mam na to odpowiedzi. Nie chciałbym też jakimiś utartymi sloganami o tym mówić, bo sam dopiero też nad tym zacząłem się zastanawiać. Być może takie natężenie czy przechodzenie z jednych dziedzin do drugich, no też jest pewnym takim, no wszyscy, niezależnie od tego, czy pracujemy w sztuce, czy w korporacjach, czy w usługach, myślę właśnie, że w sytuacji, kiedy gdzieś atmosfera zdaje się zagęszczać, czy boimy się czegoś, czy pewne jakieś kryzysy są na progu, no myślę, że każdy szuka znowu jakiejś drogi. No tak jest pewnie i w sztuce.
Jakie jeszcze obserwujesz tendencje? Opowiedz o tej sztuce od 2025 roku. W którą stronę ona pójdzie? Co mówią osoby artystyczne?
No myślę, że dalej będzie ten trend takiej przede wszystkim demokratyzacji sztuki i odchodzenia od instytucji. No to odchodzenie od instytucji w poprzednich latach, szczególnie przez młode osoby, no jawiło się no, z sytuacją polityczną, szczególnie z jakimś tam bardzo mocno nacjonalistycznym zabarwianiem sztuki. gdzieś to młodym osobom nie pasowało i dużo, dużo działań przenosiło się gdzieś do undergroundu, to działa i nawet gdzieś instytucje zaczynają współpracować z tymi pomniejszymi czy jakimiś takimi nieformalnymi kolektywami czy miejscami i myślę, że ten trend będzie się utrzymywał. Zauważam to, że też no, młodzi artyści, artystki budują wokół siebie pewne środowiska. Najłatwiej jest zorganizować jakiś tam spęd artystyczny gdzieś u siebie w mieszkaniu i na ten temat porozmawiać, niż przebijać się dalej przez tą warstwę instytucjonalną, która już i tak zauważam, że no, na szczęście jest troszkę odwilż, w sensie takim, że jest łatwiej i dużo, dużo rzeczy się zmienia. Dalej, no, wykorzystywanie tych nowych technologii. Gdzieś no, kiedyś nie do pomyślenia, myślę, że jeszcze ze 2-3 lata temu nie do pomyślenia było, że nie wiem, doświadczenia z wirtualnej rzeczywistości czy z gier będą eksponowane jako dzieła na wystawie. No a powoli staje się to normą. Też powracanie do takiej, jakby to powiedzieć, no takiego art brut, chociażby, co było bardzo widoczne też no, na wystawie Czarodziejki z Księżyca, którą też miałem okazję z Waldemarem Tatarczukiem kuratorować pod koniec 2023 roku, gdzie było bardzo dużo codziennych przedmiotów, wręcz śmieci w jakiś sposób, czy sztuki takiej no, ready-made. Powiem szczerze, że no, jest taki tygiel. Jest tygiel cały czas, być może to się gdzieś powtarza, mówię o tym chaosie, ale to tylko pozorny chaos, bo rzeczywiście no, no, pewne tendencje szczególnie tego komentowania rzeczywistości. No, kiedy byłem w Ukrainie i rozmawialiśmy z wieloma młodymi osobami, to praktycznie co druga osoba zajmuje się tematem pamięci i traumy. W Polsce raczej to jest dalej komentarz taki dotyczący różnych problemów społecznych. W Ukrainie no właśnie pamięć i trauma, odnoszenie się do czy traum pokoleniowych, czy traum wojennych. Szczerze mówiąc, nie patrzę, co się dzieje na Zachodzie ostatnio. Jakoś trzyma mnie tu to nasze środowisko polskie czy wschodnie. Być może gdzieś już przy bardziej wiosennych, letnich dniach udam się na Zachód. Póki co zatrzymują mnie te tematy tutaj bardziej lokalne.
Jako badacza sztuki najnowszej chciałabym cię teraz poprosić, żeby, jeśli to jest w ogóle możliwe, żebyś spojrzał może nie tyle na Zachód, co na... użyję słowa tak zwane, którego nie lubię, ale w kontekście pytania, które chciałam zadać, chyba jednak muszę to słowo zastosować, tak zwane peryferia. Wczoraj usłyszałam zdanie i to zdanie, jak się okazało, nieodosobnione, które wprawiło mnie w taką małą konsternację, ale pomyślałam sobie, że żaden ze mnie fachowiec, więc zapytam ciebie, badacza, bo może to i prawda. To zdanie pojawiło się w kontekście ostatniego Biennale Sztuki, które to Biennale prezentowało twórczość z regionów do tej pory nieistniejących. Ani na Biennale, ani w ogóle w głównych nurtach. Usłyszałam, że ta sztuka, no to po pierwsze żadna sztuka, a po drugie, że ona nie powinna nas interesować. To są tak zwane peryferie, które nie mają najmniejszego wpływu na naszą sztukę dzisiaj. Czy to możliwe, żeby w świecie coś nie miało na coś wpływu?
Szczerze ci powiem, że dziwne bardzo spostrzeżenie. Tak jak patrzę chociażby no, po historii sztuki, no to właśnie peryferia tak naprawdę, no te gdzieś obrzeża, czy niedocenione do tej pory środowiska, no miały właśnie największy wpływ, się potem okazywało. No tak naprawdę, no musimy liczyć się zawsze z tym, że jest ten mainstream, ten główny nurt, który jest krwiożerczy, bym powiedział, i nie lubi bardzo, udziwnie to bardzo złe słowo, ale mieszania jakichś wirów, które mogłyby być spowodowane właśnie jakimiś dorzeczami. No ale tak naprawdę, no uważam, że no, cieszę się, że pojawia się to spojrzenie na te obrzeża, no bo tam się dzieje według mnie najwięcej. Jeżeli mam być szczery, no to przy okazji tych właśnie największych wydarzeń, czy to Biennale, czy kiedy patrzymy na instytucje międzynarodowe typu dalej sięgając MoMA w Nowym Jorku, czy chociażby Zachęta w Warszawie, no zazwyczaj można się spodziewać bardzo podobnych rzeczy. Może innych nazwisk, ale zawsze gdzieś to jest no, dosyć przewidywalne. A tak naprawdę no właśnie w tym undergroundzie, w tych niezauważonych, niedoświetlonych miejscach, no dzieje się najwięcej, bo jest tam być może niewygodnie, być może tam jest chociażby niedofinansowanie, co wpływa na to, że ludzie sięgają po jakieś nowe formy ekspresji, po jakieś nowe środki. No i okazuje się, że można eksperymentować i dzieją się rzeczy niebywałe.
100 lat w labiryncie, otwarta przestrzeń. Druga odsłona wystawy 100 lat w labiryncie. Wernisaż w piątek o 18:00. Kuratorzy to nieobecny dziś Waldemar Tatarczuk i Mateusz Wszelaki. Bardzo ci dziękuję za to
dziękuję
spotkanie,
również.
Za rozmowę, za kilka otwartych drzwi, w które mogę zajrzeć dzięki tobie. Do zobaczenia na wernisażu.
Do zobaczenia.